Dzień dobry. Dzisiaj zobaczą Państwo film Bogowie Łukasza Palkowskiego, a projekcji będzie towarzyszył wykład prezentujący konteksty polskiego kina współczesnego, czyli kina po roku 89. Dość dobrze, myślę, tutaj zatytułowany, bardzo trafnie ujęty jest tutaj ten progres od psów do bogów. Myślę, że te dwa filmy, jeden z pewnością Państwu doskonale znany, drugi pewnie znany trochę mniej, ale właśnie dzisiaj go Państwo zobaczą, dobrze symbolizują pewien początek i pewien punkt dojścia współczesnego kina polskiego. I myślę, że to są dobre takie wyznaczniki, żeby trochę w kontraście, trochę w takim zaznaczeniu właśnie drogi, pewnego punktu wyjścia, pewnego punktu dojścia, pomówić sobie trochę o kontekstach polskiego kina współczesnego, kina ostatniego ćwierćwiecza, ostatnich prawie 30 lat. Psy mają premierę w roku 92, Bogowie w 2014. Chwilę wcześniej, przed premierą Psów, zaczynają się przemiany bardzo istotne dla polskiej polityki, gospodarki, także życia kulturalnego, organizacji kinematografii. Natomiast my znajdujemy się już kilka lat po premierze Bogów i też te trendy, które wtedy zaznaczyły się, przynajmniej do czasów dominacji w polskim filmie koronawirusa, były trendami wciąż obowiązującymi. Natomiast temat kina polskiego współczesnego, opis nawet w ramach krótkiego wykładu tych ostatnich 25-30 lat, jest oczywiście zadaniem trudnym o tyle, że można by o tym kinie ostatnich 20-30 lat mówić przez cały semestr, czy nawet przez cały rok akademicki, dlatego taki wykład zawsze będzie pewnym wyborem też klucza tej narracji historycznej, jaki wybierzemy. I takich konkurencyjnych kluczy może być kilka. Moglibyśmy mówić o tym kinie w kontekście tych najgłośniejszych tytułów, najgłośniejszych i najbardziej, powiedzmy, też konsensualnych, w tym sensie, że wzbudzających i spory społeczny rezonans i mających też dość dobre przyjęcie krytyków, tak chociażby jak film Dług Krzysztofa Krauzego z końca lat 90., który nie tylko bardzo mocno ogniskował uwagę opinii publicznej, ale był też tym tytułem, który niemal jednogłośnie był polubiony przez krytykę. Moglibyśmy więc wybrać taki klucz tych najważniejszych tytułów, tytułów, które budziły pewien konsensus społeczności piszących o filmie i jednocześnie miały pewien odzew społeczny. Moglibyśmy wybrać inny klucz, klucz autorów, tych najsilniejszych indywidualności twórczych, które zaznaczyły się w ostatnich 20-30 latach na przestrzeni całego tego okresu i jednocześnie nie tylko mając pewien wyrazisty charakter pisma, ale także dochodząc do pewnego pułapu, kiedy to ma się pewną grupę oddanych fanów, oddanych miłośników, którzy stanowią bazę fanowską, taką odbiorców w stylu danego reżysera. Moglibyśmy wybrać jeszcze inny klucz, zwłaszcza w ostatnich latach, pokazując trochę drogę festiwalowej, ponownej obecności kina polskiego. Bardzo długo tych sukcesów brakowało w okresie ewidentnie gorszym dla polskiej kinematografii lat 90. po sukcesach już Kieślowskiego i potem pierwszej dekady XXI wieku. No ale ostatnio te sukcesy znowu się pojawiły, czy w wydaniu Pawła Pawlikowskiego, czy Małgorzaty Szumowskiej, czy ostatnio Jana Komasy. Z tym, że to byłaby taka trochę inna opowieść, opowieść nie od psów do bogów, tylko opowieść od Kieślowskiego do Komasy, pokazująca nam znowu tą silniejszą festiwalową obecność kina polskiego. Te wszystkie klucze byłyby możliwe, byłyby uzasadnione, natomiast ja postanowiłem przyjąć trochę inny klucz tej narracji, klucz, który jest może słabiej reprezentowany, a wydaje mi się, że bardzo interesujący, mianowicie taki klucz opowieści trochę też o kwestiach rynkowych, dystrybucyjnych, o kwestiach ekonomicznych kina polskiego, pokazując, że ta sfera rynku filmowego i twórczości artystycznej to nie są sfery sobie przeciwstawne, sfery konkurencyjne, tylko tak naprawdę bardzo mocno powiązane, wzajemnie się warunkujące. Stąd będę starał się mówić o rynku. Ten rynek filmowy będzie tą główną nicią narracyjną, którą będę snuł przez najbliższe minuty w trakcie tego wykładu. I tutaj też pewnym elementem uzupełniającym będzie to, że rzeczywiście bardzo tutaj poważnie traktuję te dwa tytuły, które pojawiają się w tytule, te dwa tytuły flagowe, Psy i Bogowie. Nie tylko w kontekście tego, że były to jak na swoje czasy ogromne sukcesy rynkowe, mimo że ta widownia tych filmów była bardzo różna, Psy miały około 400 tysięcy widzów, Bogowie 2 miliony 200 tysięcy. Wydawałoby się, że to zupełnie różne pułapy frekwencyjne, ale jest to przeciwstawienie jest mylące. Za chwilę zorientują się Państwo dlaczego. Otóż Psy miały premierę w roku 92, kiedy zaledwie nieco ponad 10 milionów widzów odwiedziło polskie kina. Bogowie to rok 2014, kiedy ta widownia kształtowała się na poziomie ponad 40 milionów sprzedanych biletów, więc tutaj też widzimy, że było to związane z pewnym progresem takim ekonomicznym, rynkowym, który w ogóle dokonał się w polskiej kinematografii, mówię o tych różnicach w widowni. Ale będę starał się też uzupełniać ten wątek ekonomiczny, pokazując tutaj pewne dominujące trendy w box-office, pewne dominujące trendy w wynikach frekwencyjnych, które być może mówią nam trochę o polskim społeczeństwie, o pewnych przemianach kulturowych, które się dokonywały. A więc nie będzie to klucz arcydzieł, bo to arcydzieł było w tym okresie jak na lekarstwo, nie będzie to klucz autorski, ale będzie to klucz przemian ekonomicznych, na których tle zobaczymy sobie przemiany i progres ewidentny, renesans instytucjonalny polskiej kinematografii. I jednocześnie będę starał się też wspomnieć o tych tytułach, które właśnie budziły największy społeczny rezonans, dlatego że tych wyników frekwencyjnych nie powinniśmy lekceważyć. One nie tylko mówią nam, co jest popularne, nie tylko mówią nam o kunsztach marketingowych, dystrybutorów, producentów za tymi filmami stojących, ale mówią nam też, jak sądzę, sporo o przemianach społecznych, które dokonywały się w tym okresie. Nieprzypadkowo takie akurat filmy w takim okresie transformacji były oglądane. Psy były gigantycznym sukcesem początku lat 90. Były tym filmem, w zasadzie chyba możemy już to powiedzieć, po tych całych dekadach, które upłynęły od premiery, najsilniej chyba w trzeciej RP rezonujący, bo na pewno był filmem jednym z najsilniej rezonujących, filmem, który był propozycją pewnego innego rodzaju opowieści, bardzo mocnego oparcia się na konwencjach gatunkowych, wykorzystywania też konwencji amerykańskiego kina kryminalnego lat 70. Nieprzypadkowo krytycy pisali wtedy o polskich filmach amerykańskich, ale to był jednocześnie film, który fantastycznie trafił w swój czas, który utrafił w bardzo, bardzo wtedy specyficzne społeczne emocje. Świetnie pisali o tym Mirosław Przylipek i Jerzy Szulak w swojej książce Kino Najnowsze, gdzie wskazywali, jak bardzo wiele grup Polaków, Polek mogło się wtedy z tym filmem identyfikować, jak bardzo wiele grup społecznych mogło odnajdywać siebie w tym filmie. Oni tam pokazują, że byli to zarówno ci, którzy zagrożeni byli bezrobociem w wyniku zamykania zakładów przemysłowych i trudów tego pierwszego okresu transformacji, ale mogli być też także ci, którzy byli rozczarowani polityką, rozczarowani tym, co niosły pierwsze lata rządów Solidarności, czy też opozycji postsolidarnościowej. Jednocześnie mogli to być ci, którzy zachłystywali się tym kolorowym światem Zachodu, ale jednocześnie światem, który nie zawsze pozostawał tak łatwo dostępny, jak mogłoby się wydawać. A więc tutaj cały szereg grup społecznych, które mogły w sposób bardzo intensywny z tym filmem się identyfikować i jednocześnie był to też film, który fantastycznie trafiał do młodej widowni. Miarą tego rezonansu społecznego jest to, że był to film niebywale mocno wpływający na język potoczny. Mnóstwo wyrażeń z tego filmu, takich jak nie chce mi się z tobą gadać, zamieć mnie na osobną stertę, bo to zła kobieta była i inne były takimi powiedzonkami, które przeszły do języka potocznego. To zawsze jest świetna miara tego rezonansu społecznego filmu. I rzeczywiście Pasikowski miał chyba wtedy pewien słuch społeczny, zresztą z taką mieszaniną podziwu i pewnej zazdrości. Mówił o tym Andrzej Wajda, który twierdził, że swego czasu, to też taki głośny cytat, że Pasikowski go nie interesuje, ale interesuje go ta widownia Pasikowskiego i to, co Pasikowski o niej wie. To były takie bardzo mocne, gorzkie słowa jednak pewnego reżysera, który od wielu dekad był już klasykiem, ale który też słynął z tego, że zawsze świetnie tę emocję społeczną wychwytywał i może w trzeciej RP ten słuch już tracił. Potem zresztą znamienne, że Wajda zaprosił Pasikowskiego do współpracy przy scenariuszu pana Tadeusza, a więc tutaj widzimy, że te elementy związane z pewnym pewną, może nie tyle niechęcią, co takim właśnie dystansem tego reżysera, jakby tutaj schodzą na plan dalszy. Widzimy tutaj dwie te istotne postacie, klasyka kina polskiego i potem klasyka kina trzeciej RP. Ale tutaj te psy trafiły też właśnie w ten moment społeczny i ta widownia była bardzo duża, jak na tamte warunki, i psy stały się też takim tytułem, który ważny był o tyle, że zapoczątkował w zasadzie cały taki nurt nazywany kinem bandyckim. Mnożą się potem takie tytuły, jak przede wszystkim Młode Wilki Jarosława Żamojdy, film, który doczekał się potem prequela, ale także takie filmy jak Nocne Graffiti, jak filmy pierwsze Macieja Ślesickiego, czyli Sara, w pewnym sensie również Tato, te filmy, które odwołują się do takich bardzo mocnych, patriarchalnych, twardych, maczystowskich wzorców męskości. Mówię o tym nieprzypadkowo, dlatego że jednym z takich ciekawszych tekstów, szalenie interesującym, filmoznawczych, poświęconych właśnie temu, jak moglibyśmy te sukcesy frekwencyjne uznawać za element związany z pewnym rezonowaniem filmów i z tym, że one mówią nam coś więcej o społeczeństwie, jest tekst Arkadiusza Lewickiego, który analizował ten box office po 1989 roku, pokazując dominację najpierw kina bandyckiego, potem wskazując na istotny film, mianowicie Killer Juliusza Machulskiego, który był tym niespodziewanym sukcesem frekwencyjnym i który jest takim trochę komediowym już sparodiowaniem tych wzorców męskich, maczystowskich kina bandyckiego. No i potem pojawia się ta wielka popularność już na początku XXI wieku i w kolejnych latach trwająca w dużej mierze po dziś dzień komedii romantycznych. Lewicki próbuje pokazywać tutaj, jak to odwoływanie się do tych wzorców takich dość anachronicznych, twardej męskości, a potem jednak wskazywanie na te walory konsyliacyjne, konsumpcyjne jest czymś, co mówi nam sporo o tym zmieniającym się, modernizującym się, bogacącym, wzrastającym w klasie średnią społeczeństwie polskim. Więc tutaj nigdy, jak sądzę, tych wyników frekwencyjnych nie powinniśmy lekceważyć. No i pytanie, Lewicki pisał swój tekst pod koniec pierwszej dekady XXI wieku, potem pojawia się pewien renesans tych wzorców kina gangsterskiego, zwłaszcza ze sprawą filmów Patryka Wegi. Pytanie znowu, czy tutaj moglibyśmy pozwolić sobie na pewne hipotezy, czy to coś mówi nam o polskim społeczeństwie ostatnich lat. Natomiast jak wspomniałem, te filmy, ten punkt wyjścia naszego spotkania, czyli psy, będzie tutaj funkcjonował na takich dwóch prawach, czy w dwóch wymiarach. Z jednej strony będę pokazywał to przejście od psów do bogów, też w takim aspekcie od psów rozumianych, może tutaj trochę przypadkowo nam taka dosyć ciekawa koincydencja się wkrada z takim anglojęzycznym sformułowaniem underdog. I tutaj będą to tacy underdogs trochę, jeżeli chodzi o rynek filmowy, dlatego że rynek filmowy w latach 90. był w potwornym kryzysie, a bogowie wchodzą na ekrany kin, kiedy rzeczywiście ten rynek, kontynuując trochę to przejście od underdogów do bogów, jest już takim rynkiem rzeczywiście o boskim niemalże rozwoju, na pewno takim, którego nie spodziewaliśmy się w latach 90. Rynek naprawdę rozwinięty, naprawdę bogaty, naprawdę zasobny w drugiej połowie, drugiej dekady XXI wieku, będącym już jednym z 20 największych rynków kinowych świata. A więc to przejście od psów do bogów będzie takim przejściem też rynkowym od sytuacji underdogów do sytuacji rynku już zmodernizowanego, rozwiniętego. I drugim tym przejściem, bo lubię to przeciwstawienie, myślę, że ono dobrze, zręcznie opisuje nam tą rzeczywistość ostatnich dekad, to jest to przejście od psów do bogów też w znaczeniu takiego modelowego widza filmu Psy, właśnie tego rozczarowanego, zgorzkniałego, na którego też pewne rozczarowanie ten film stanowi świetną odpowiedź, o czym pisali Mirosław Przylipiec i Jerzy Szulak, do tego widza bogów i kilku innych filmów, które opisują nam PRL w bardzo specyficzny sposób, filmów z ostatnich lat, w dość nowy sposób, i to jest już trochę inny widz, to jest widz tej bogacącej się, rozwijającej polskiej klasy średniej ostatnich lat, więc to będzie to drugie przeciwstawienie. Pierwsze od bogów, od psów do bogów w aspekcie rynkowym i drugie od psów do bogów w aspekcie też pewnych społecznych oddziaływań, jakie te filmy wzbudzają. A więc jeżeli chodzi o samą widownię kinową, tutaj widzą Państwo, jak kiepskie były lata 90., jak wielka była skala tego upadku. Zwracam uwagę zwłaszcza na lata 90-92, kiedy to z uwagi na szereg przyczyn, takich jak zubożenie społeczeństwa w pierwszym etapie transformacji, dość opłakany charakter kin, dość dużą powszechność piractwa kasetowego oraz również legalnego obiegu VHS, tudzież rozwoju wielokanałowej telewizji. To wszystko było takie zderzenie się polskiej kultury filmowej z pędzącym pociągiem globalizacji, które spowodowało ten gigantyczny spadek widowni kinowej. I zwróćmy uwagę, w jak trudnym momencie, to jest najgorszy rok po 1989 roku, w jak trudnym momencie Psy Pasikowskiego wchodzą na ekrany kin. Tutaj, jeżeli te liczby są dla Państwa abstrakcyjne, to wyobraźmy sobie dowolny biznes, w którym liczba widzów spada nam, czy też liczba naszych potencjalnych konsumentów o 3/4 w ciągu jednego roku. Dzisiaj mówimy o tragedii polskiego rynku audiowizualnego z uwagi na 3-miesięczny lockdown, kiedy kina tracą 1/4. Tutaj widzimy, że ta widownia spada między rokiem 90 a 92 o 3/4, czyli w zasadzie równowartość 3 kwartałów. Widzimy, jak wielki był szok dla kin polskich. I tutaj rzucone mamy z kolei, rzuciłem Państwu na tło nie tylko tej rzeczywistości po 89 roku, ale też wcześniejszej, żeby zarysować znowu tą skalę swego rodzaju recesji, cofnięcia się, jeżeli chodzi o liczbę produkowanych filmów, w której to skali oglądamy tutaj bardzo, bardzo duży regres w stosunku nawet do tego wcześniejszego okresu przełomu lat 70-tych, 80-tych. Naprawdę bardzo umiarkowanie ta produkcja filmowa w Polsce wygląda. No i wreszcie, za wyjątkiem tego wyjątkowego, specyficznego roku 99, z uwagi na popularność takich superprodukcji jak Ogniem Mieczem i Pan Tadeusz, jest to również bardzo umiarkowana widownia na filmach polskich. I tutaj znowu pokazuję te liczby, żebyśmy mogli docenić skalę sukcesu Psów, które wchodzą na ekrany, kiedy mamy do czynienia zarówno z takim dołkiem historycznym widowni filmowej, jak i z bardzo umiarkowanym udziałem Polski w rynku wewnętrznym. No i tutaj dlaczego mówię, czy próbuję to ująć w tej strukturze od Psów do Bogów? Dlatego, że zwróćmy uwagę, tak wyglądają lata 90. Dzisiaj, czyli w roku 2019, bo on jest już policzony, w polskich kinach sprzedano 60 milionów biletów. Zwróćmy uwagę, jak gigantyczna jest to różnica. Dzisiaj produkuje się w Polsce grubo ponad 50, praktycznie 60 fabularnych filmów pełnometrażowych, mówię tutaj o rzeczywistości przed koronawirusem. I ten udział w polskim rynku wewnętrznym jest stabilny, on waha się mniej więcej od 20 do 30% po okresie uchwalania nowej ustawy o kinematografii w roku 2005, a więc tutaj we wszystkich tych aspektach notujemy bardzo istotny progres. Progres ten zawdzięczamy zmaganiom w latach 90., ale też bardzo mądremu prawu nowej ustawy o kinematografii, która została uchwalona w roku 2005, która tak naprawdę jest tak istotna, tak znacząca w tych aspektach rynkowych, instytucjonalnych, że moglibyśmy całą historię kina polskiego tych ostatnich 30 lat podzielić w zasadzie na takie już dwa podokresy od roku 89 do 2005 i ten okres późniejszy po roku 2005. W obu tych okresach bardzo istotną rolę odgrywał, czy też w pierwszym okresie i wyłonieniu się okresu drugiego, Waldemar Tombrowski, który był ministrem kultury w XXI wieku, odpowiedzialnym za pracę nad nową ustawą o kinematografii. We współpracy z Jackiem Brałskim, szefem Stowarzyszenia Filmowców Polskich, bardzo umiejętnie lobbowali za tą nową ustawą, której dobrodziejstwa odczuwamy w polskim kinie do dziś. Natomiast Dąbrowski był też w latach 91-94 szefem Komitetu Kinematografii, takiej instytucji, która po roku 87 do początku XXI wieku odpowiadała za publiczne wsparcie kinematografii. Był on autorem wielu reform, m.in. powołania 3 agencji, Agencji Produkcji Filmowej, Agencji Dystrybucyjnej, Agencji Scenariuszowej, które po 91 roku odpowiadały za tą redystrybucję środków publicznych. I rola Dąbrowskiego była tutaj bardzo ważna w tym okresie pionierskim powstawania zrębów polskiej kinematografii. System, który wtedy zaproponowano, którego pewną emanacją są właśnie te 3 agencje, był systemem bardzo dobrym, dobrze pomyślanym, dobrym w znaczeniu pewnego pomysłu. Natomiast brakowało wtedy pieniędzy w systemie. Polska była krajem cały czas dość ubogim, a także krajem, gdzie bardzo silny był pewien nurt neoliberalnego podejścia do gospodarki, mający też swoją odmianę polegającą na takim bardzo neoliberalnym podejściu do kultury i mocnym przekonaniu, że nierentownych sektorów gospodarki nie powinniśmy wspierać, ponieważ jest to i nieefektywne, i w jakimś tam sensie niemoralne, jest zakłóceniem reguł takiej wolnej, czystej konkurencji, wierzono w taką czystość wolnego rynku. I to też powodowało, że przez całe lata 90. do roku 2005 nie mieliśmy nowej ustawy o kinematografii, która wprowadziłaby mocniejszy model mecenatu państwowego, dlatego że cały czas istotny był ten nurt myślenia podkreślający, iż kultura jest tylko jednym z elementów gospodarki i żadnych nierentownych przemysłów nie powinno się wspierać. Dlatego też w tym braku pieniędzy w systemie to lata 90. są takimi latami, które dzisiaj z dzisiejszej perspektywy wydają nam się trochę takimi latami dzikimi, zarówno jeżeli chodzi o bezkarność tego chaosowego obiegu pirackiego na początku lat 90., jak i na pewne dziwne związki, które pojawiały się między przemysłem filmowym a gangsterami. Tutaj widzimy jednego z aktorów, Cezarego Pazurę, w rozmowie z Nikosiem, który uchodził za herszta mafii trójmiejskiej, i dochodziło do takich sytuacji. One nie były może aż tak osobliwe, ponieważ takie dziwne, tajemnicze dosyć związki mogliśmy obserwować nie tak przecież dawno i w kinematografii indyjskiej, i w kinematografii Hongkongu, ale powstawały takie filmy jak Sztos, które w zasadzie są zawoalowaną i taką bardzo afirmatywną biografią wspomnianego już Nikosia, gdzie zresztą sam Nikoś występuje tutaj, ma swoje cameo i poszukiwany gangster pojawia się w tym filmie. To też zapoczątkowało w sobie całą taką gamę popularnych w późnych latach 90. i na początku XXI wieku komediach, gdzie gangsterów przedstawiano właśnie jako takich zwyczajnych, prostodusznych, sympatycznych chłopaków, iż to cały ten kierunek zapoczątkował. Innymi słowy, mamy do czynienia z taką kinematografią trochę zagubioną, która nie potrafi do końca odnaleźć swojego tonu, która nie potrafi do końca odnaleźć pewnego interesującego klucza spojrzenia na współczesną polską rzeczywistość, która w zasadzie pozostaje praktycznie zupełnie nieobecna w międzynarodowym obiegu festiwalowym, poza nielicznymi sukcesami Doroty Kędziszawskiej, Jana Jakuba Kolskiego, czy przede wszystkim Jerzego Sztura, który otrzymuje nagrodę Fipreszci w Wenecji za swój drugi film, czyli Historie miłosne. Takim czasowym odwróceniem trendu, takim jaśniejszym tonem, pewnymi szansami, które pojawiają się w polskiej kinematografii, są tak zwane superprodukcje przełomu wieków, czyli ekranizacje lektur szkolnych, wystawne jak na warunki polskie. Nurt zostaje zapoczątkowany przez Jerzego Hoffmana, który domyka to swoje marzenie o ekranizacji całej trylogii, które towarzyszyło mu jeszcze od lat 60. Ogniem i mieczem powstaje w dosyć ciekawym systemie, jak wspomniałem, w tych niedomaganiach finansowych polskiej kinematografii. Jest to mianowicie taki pomysł bardzo ryzykowny, ale który opłacił się przy okazji dwóch pierwszych superprodukcji, czyli Ogniem i mieczem i Pana Tadeusza, aby produkować w oparciu o kredyty bankowe. I początkowo wydaje się, że jest w tym tutaj jakaś szansa poszukania dodatkowych pieniędzy, które umożliwią nam rozkręcenie produkcji w sytuacji tych niedomagań finansowych na polskiego. Ogniem i mieczem jest wielkim sukcesem, 7 100 000 widzów. Już niedługo potem na ekranie pojawia się Pan Tadeusz Andrzeja Wajdy, 6 100 000 widzów. To po dziś dzień są te dwa największe sukcesy frekwencyjne kina polskiego po 1989 roku, do których ostatnio brawurowo doszkosował Wojciech Smarzowski ze swoim Klerem z widownią 5 300 000 widzów. Ale ten trend dosyć szybko się załamuje. To są filmy, dwa pierwsze z całą pewnością udane, ale to załamanie trendu przychodzi wraz z realizacją Kowadi z Jerzego Kawalerowicza. Film, który ma w gigantyczny sposób przekroczony budżet sprojektowanych mniej więcej 30 milionów złotych, on sięga 80 kilku milionów złotych, stąd nawet bardzo duża widownia 4 300 000 widzów nie powoduje zwrotu pieniędzy przy okazji realizacji tego filmu. Jakiś fatum, pożar, który wybucha na planie, gdzie płoną dekoracje do filmu. To wszystko nie tylko powoduje, że film jest klapą finansową, także rozmaite niejasności towarzyszą procesowi jego produkcji. Dosyć ciekawie pokazał je Juliusz Machulski w filmie Superprodukcja, będącym filmem z kluczem opisującym nam tą polską kinematografię przełomu wieków, zarówno w aspekcie inwestycji gangsterów w filmy, jak i w aspekcie pewnych niejasności przy superprodukcjach. I z powodu tych niejasności, a także tego, że kolejne filmy z tego, powiedzielibyśmy, pewnego nurtu nie są już sukcesami, zarówno nie są sukcesami artystycznymi, jak i frekwencyjnymi, w tym sensie, że nie powodują wielkich zysków. Mówimy tutaj o takich filmach jak Przedwiośnie Filipa Bayona, jak Wiedźmin Marka Brodskiego, jak Chopin Pragnienie Miłości Jerzego Antczaka, jak Stara Baźń, Kiedy Słońce Było Bogiem Jerzego Hoffmana. Ten nurt się załamuje i kino polskie ponownie znajduje się w bardzo trudnej sytuacji, ponieważ te nadzieje wiązane z finansowaniem banków, z uwagi na wycofanie się banków z tej formy wspierania, a przynajmniej mocne ich ograniczenie do czasów produkcji Bitwy Warszawskiej wspieranej przez Bank Zachodni, to wszystko powoduje znowu takie wrażenie pewnego kaca po tej chwilowo rozbuchanej szampańskiej bańce na superprodukcję. Wtedy też mamy do czynienia z takim ewidentnym zetknięciem się polskiego przemysłu filmowego z pewnymi ograniczeniami, dlatego że te filmy, które kosztowały dużo jak na polskie warunki, Kowadis, jak wspomniałem, ten budżet ponoć mający ponad 80 milionów złotych, Wiedźmin budżet 18 milionów złotych, to bardzo duże pieniądze, nawet jeżeli porównamy je sobie z tymi drugimi filmami drugiej dekady XXI wieku, jak Miasto 44 czy Hiszpanka, które kosztowały 20 kilka milionów złotych. Wtedy polska kinematografia napotkała na te ograniczenia. Nagle okazało się, że jednak w wyniku wieloletniej zapaści kino polskie nie jest w stanie wygenerować odpowiedniej jakości efektów specjalnych, odpowiednich production values, że te filmy wyglądają bardzo ubogo w kontekście z ówczesnej konkurencji zagranicznej. No tutaj dość wspomnieć tego niesławnego Smoka i w ogóle efekty specjalne w filmie Marka Brodskiego. Aczkolwiek też, kiedy staramy się spojrzeć trochę szerzej na kinematografię, to są też takie filmy, gdzie pierwsze istotne szlify zdobywają polskie studia postprodukcyjne specjalizujące się potem w postprodukcji, w efektach specjalnych. Takie studia jak Platige Image, jak Lightcraft, to są firmy, ich założyciele, którzy wtedy też pracują przy tych produkcjach, które potem bardzo sprawnie uczą się, dokonują progresu i szczęśliwie żyjemy już w rzeczywistości, gdzie ten poziom studiów postprodukcyjnych czy efektów specjalnych w kinie polskim jest no, przynajmniej na poziomie regionalnym, na poziomie europejskim całkiem przyzwoity. Natomiast wtedy kino polskie przy okazji tych superprodukcji, jak wspomniałem, napotyka na pewną barierę. Po raz pierwszy stara się mocniej rywalizować ze światem i w aspekcie budżetów, i w aspekcie też pewnego wejścia do tego obiegu światowego blichtru festiwalowego. Tutaj widzimy dwoje głównych aktorów z filmu Kowalski, z Magdaleny Mielcarz, Pawła DeLonga na jachcie najbogatszego wtedy Polaka, Jana Kulczyka, przy okazji festiwalu w Cannes, ale jednocześnie te pierwsze zetknięcia po latach zapaści, takie intensywniejsze, były takimi zetknięciami, które pokazywały, że ten świat rządzi się trochę z innymi prawami i dopiero w XXI wieku, do czego też jeszcze nawiążę, kino polskie dokonało też takiego ogromnego progresu modernizacyjnego, jeżeli chodzi o funkcjonowanie w obiegu międzynarodowym, jeżeli chodzi o rozumienie reguł festiwalowych, jeżeli chodzi o docenienie też tego, jak bardzo ważne jest, żeby stawać się częścią tej europejskiej rodziny filmowej, nie tyle pływając gdzieś tam jachtem wokół miejsc festiwalowych, ale biorąc udział w szkoleniach, warsztatach, zbierając ten kapitał społeczny świata festiwalowego. Natomiast jak wspomniałem, tutaj w dość brutalny sposób ten sen o potędze związany z superprodukcjami się kończy. W 2001 roku wybory prezydenckie wygrywa SLD, Leszka Millera, ministrem kultury zostaje Andrzej Celiński i robię tutaj wyjątek dla tych polityków, żeby o nich wspomnieć, zwłaszcza o Andrzeju Celińskim, dlatego że to jest czas niebywale groźny dla kina polskiego. Wtedy w Polsce mówi się dużo o tak zwanej dziurze Bałca, czyli deficycie finansów publicznych, który narastał bardzo mocno po roku 1989, dziura Bałca od nazwiska ministra finansów w rządzie Jerzego Buzka-Jarosława Bałca. I z uwagi na ten bardzo dynamiczny wzrost, który tutaj widzimy, w roku 2001 on przekracza 300 miliardów złotych i pojawiają się te głosy paniki, że należy ten dług publiczny ograniczyć, że należy ograniczyć wydatki. I co ciekawe, tutaj rząd, mimo że rząd lewicowy, zaczyna prowadzić taką politykę ograniczania wydatków publicznych. No i zazwyczaj dosyć łatwo tchnie się z kultury. Najczęściej jakby tutaj pod nóż w sytuacji ograniczenia wydatków idą kwestie związane z kulturą. Jak widzimy, ta panika była niepotrzebna. Wydaje się, że może była niepotrzebna do tego, że ten dług narastał potem i tak bardzo mocno. Tutaj widzimy, jak on wygląda współcześnie. Jest to cecha wielu gospodarek świata współczesnego, gigantycznie narastający dług. Nie była to tylko specyfika polska. Natomiast to niestety w swoich efektach jest bardzo groźne dla polskiej kinematografii, dlatego że ona z jednej strony nie domagała już w latach 90., z drugiej te wszelkie nadzieje związane z superprodukcjami i jakby pewnym ożywieniem rynku z nich wynikających zanikają, okazują się w dużej mierze mrzonkami. I wreszcie także nawet ta bardzo skromna sytuacja lat 90. jest zagrożona, dlatego że Andrzej Czerniński likwiduje Komitet Kinematografii, ogłasza plany reformy, które związane były z radykalnym ograniczeniem wsparcia publicznego na kinematografię, w dużej mierze ograniczeniem go tylko i wyłącznie do kwestii debiutów. I wtedy też staje się coś bardzo ważnego, bardzo istotny moment w tym rozwoju instytucjonalnym kina polskiego od psów do bogów, mianowicie przemysł filmowy, środowisko filmowe podejmuje tutaj bardzo pełną taką determinację, bardzo dobrze skoordynowaną akcję i zaczynają się wtedy bardzo istotne prace lobbyingowe, bardzo istotne prace też takie konceptualne nad nową ustawą o kinematografii. To jest już rok 2002. Zaczęto od tego, że doprowadzono do odwołania ministra Celińskiego. Ministrem kultury zostaje znany nam już Waldemar Dąbrowski, bardzo dobrze pamiętany, bardzo ceniony w polskim środowisku filmowym. I wtedy poruszają prace nad nową ustawą o kinematografii, koordynowane przez Dąbrowskiego, przez jego współpracowniczkę Agnieszkę Modorowicz, przez Jacka Brumskiego. Walka jest bardzo brutalna, dlatego że wiele partii politycznych nie chce tej nowej ustawy. Przede wszystkim bardzo silnymi oponentami są koncerny medialne, ale tutaj filmowcy, jak wspomniałem, są pełni determinacji, walka trwa 3 lata, sięgają po bardzo wiele oryginalnych pomysłów, takich właśnie lobbyingowych, między innymi tutaj mamy zdjęcia pokazujące nam akcję aktorki w Sejmie, gdzie Katarzyna Bujakiewicz i Anna Przybylska odwiedzały wpływowych posłów, senatorów, przekonując ich do wsparcia ustawy. I w 2005 roku ta nowa ustawa zostaje uchwalona, powstaje Polski Instytut Sztuki Filmowej, zostają ustanowione bardzo solidne finansowe fundamenty kina polskiego. Na mocy ustawy 1,5% swoich rocznych przychodów przeznaczają na PISF i PISF te środki redystrybuuje potem na polską kinematografię. Dystrybutorzy kina, telewizje naziemne, kablowe i platformy cyfrowe. I właśnie w 2005 roku zaczyna się renesans kina polskiego. Renesans związany z tym, że po pierwsze mamy kilka takich bardzo, bardzo pozytywnych objawów. Te objawy związane są przede wszystkim z bardzo istotnym rozwojem rynku. On po roku 2005 rozpędza się, początkowo powoli, od roku 2013 rośnie już bardzo szybko. Od roku 2013 do 2019 wpływy z kin, wpływy, jeżeli chodzi o bilety kupione w kinach polskich, rosną mniej więcej o 10% rocznie. I zaczyna się coś, co moglibyśmy nazwać pewnym renesansem kina polskiego. Tutaj możemy dojrzeć kilka kluczy, które takiemu renesansowi się przysłużyły. Pierwszym była na pewno fala interesujących debiutów i pozytywny wpływ studia Munka, które w takich programach jak 30 minut, jak Pierwszy dokument czy Młoda animacja po prostu starało się stworzyć możliwie najlepsze warunki do debiutu młodym polskim filmowcom. Te warunki do debiutu w latach drugiej dekady XXI wieku są już znacząco inne, dużo lepsze niż w latach 90. i pojawia się cała generacja młodych, interesujących filmowców. Tutaj też widzimy, jak wyglądało to w tych latach debiutów, jeżeli chodzi o ich obecność na Festiwalu Polskich Filmów Popularnych w Gdyni. Tutaj widzimy pewną sinusoidę, ale jednak po roku 2006, po roku 2007 tych debiutów jest sporo, one składają się na istotną część programu, niekiedy wręcz połowa filmów obecnych w konkursie w Gdyni, prawie połowa to są filmy, które są debiutami i pojawia się cała gama młodych, interesujących filmowców, takich chociażby jak Jagoda Szeld, którą tutaj widzimy, ale także Jan Matuszyński, Paweł Maślone, Piotr Domalewski, to są Bartosz Kowalski, to są nazwiska, które debiutują w bardzo interesujący sposób, także nieco starsi Adrian Panek czy Greg Zwiliński, którzy na początku drugiej dekady XXI wieku takimi filmami jak Das czy Wymóg wchodzą do kina polskiego. I zmienia się też trochę postawa młodych reżyserów, to znaczy w takich wielu krytycznych opiniach o tych młodych filmowcach lat 90., które się pojawiały, niekiedy przewijał się taki ton, że oni no, nie mają takiej wielkiej determinacji do debiutowania, że często zwlekają, że cyzelują te swoje projekty. Trochę możemy ich zrozumieć, dlatego że wtedy ten debiut był trudny, wymagał bardzo wielu starań związanych z domknięciem budżetu, takich peregrynacji po korytarzach rozmaitych instytucji. Natomiast tutaj widać, znakomicie to obrazuje też sytuację Jagody Szelc, która po świetnie przyjętym filmie dyplomowym Wieża Jasny Dzień od razu bardzo szybko kręci monument, wykorzystuje tę szansę, że może zrobić dyplom aktorski z aktorami Szkoły Filmowej w Łodzi i robi z tego swój drugi film fabularny, który wchodzi do regularnej dystrybucji kinowej. Od dawna też pracuje nad swoim trzecim projektem, Delikatny balans terroru. Podkreślam tą różnicę, żeby zobaczyć, jak zmienia się ta postawa młodych filmowców polskich, którzy rzeczywiście bardzo chcą kręcić, którzy mają świadomość tego, i to są też pewne zmiany w szkolnictwie, które się dokonywały, że najwięcej można nauczyć się na praktyce, też na swoich błędach bardzo często, w praktyce planu filmowego. I to jest to takie podejście, które symbolizuje też pewien slogan reklamowy z lat 90. Jeżeli chcesz to zrobić, to zrób to. Jeżeli chcesz zadebiutować, to zadebiutuj. Jeżeli chcesz robić filmy, to zacznij je robić, zamiast opowiadać bardzo długo o tym, jak bardzo chcesz je zrobić. Tutaj ta przemiana, która dokonała się w kinie polskim, jest też ewidentna i bardzo istotna. I trzecim, często pomijanym elementem jest wyłonienie się nowego pokolenia polskich producentów i producentek. To jest ta gigantyczna modernizacja, jaka dokoduje się w drugiej dekadzie XXI wieku. Znakomicie symbolizują to też takie słowa Joanny Szymańskiej, które padły w jednym z wywiadów, kiedy ona opowiada o tym, jak na początku, czyli przed powstaniem jeszcze PiS-u, trudno było też o wiedzę, trudno było o takie możliwości zdobywania tych zawodowych szlifów też w aspekcie pewnych szkoleń, warsztatów. I ona tutaj mówi o tym, że kiedy zaczęła produkować te pierwsze etiudy, po prostu starała się znaleźć te informacje gdziekolwiek się da. Natomiast po roku 2010 w tym przejściu takim rynkowym, instytucjonalnym od psów do bogów bardzo istotną rolę zaczynają odgrywać też polskie producentki. Producenci, którzy uczestniczą w szkoleniach międzynarodowych, którzy bardzo płynnie wchodzą w świat zagranicznych festiwali i którzy po prostu stają się pełnoprawną częścią tego międzynarodowego obiegu filmowego, zarówno w aspekcie standardów pracy, know-how, wiedzy o najnowszych trendach, pewnej też klasy organizacyjnej, jak i po prostu też zdolności do nawiązywania relacji koprodukcyjnych. I właśnie też dzięki temu pokoleniu, nie tylko dzięki reżyserom, reżyserkom, o których mówiłem, ale też dzięki temu nowemu pokoleniu producentów kino polskie zanotowało tak fantastyczny progres w ostatnich latach. To widać też bardzo wyraźnie, jak powiązane są te elementy związane z tym poziomem organizacyjnym, finansowym, tym, co jest możliwe i potem wchodzeniem do obiegu międzynarodowego. Jeżeli porównamy sobie tutaj zdjęcie z premiery filmu Eddie z 2004 roku i premiery już filmu Pawlikowskiego, tutaj międzynarodowa na jednym z festiwali, to przejście trochę od tego świata, który jednak dopiero musiał dokonać pewnej modernizacji, jeżeli chodzi o funkcjonowanie przemysłu filmowego, jeżeli chodzi o jego funkcjonowanie takie organizacyjne, instytucjonalne, jeżeli chodzi o możliwości finansowe. To była ogromna droga, którą polskie kino pokonało w ostatnich kilkunastu latach, już w XXI wieku, w dużej mierze też właśnie dzięki stabilnym regułom funkcjonowania, i te dobrodziejstwa polskiej kinematografii współczesnej związane są z tym, że cała gama aktorów, związanych aktorów społecznych ze światem filmu, tą ścieżkę pokonała. Jak wspomniałem, tutaj rok 2016 jest bardzo istotny, dlatego że wtedy po raz pierwszy w historii kino polskie trafia do globalnej 20 największych rynków kinowych świata, i to jest ten realny progres od psów do bogów, od rynku, gdzie my mamy upadające kina, gigantyczne piractwo, nieprzejrzyste reguły finansowania, gdzie mamy 10 milionów sprzedanych biletów na rynku polskim. Mówię o roku 92. Polska w roku 2016 trafia do tego elitarnego top 20 i pozostaje w nim co najmniej do roku 2019. Nie wiemy, jaki wpływ aktualne zamieszanie związane z koronawirusem będzie miało na rynek filmowy w roku 2020, jeżeli chodzi o statystyki. Oczywiście straciliśmy cały kwartał, ale straciły też inne rynki. Natomiast między rokiem 2016 a 2019 Polska była tutaj cały czas mocno obecna, była w tej 20 światowej i po prostu stała się dojrzałą, dość dobrze zorganizowaną, cały czas jeszcze uczącą się, modernizującą kinematografią. Tutaj ten progres właśnie nabiera szczególnej mocy w tych latach, o których tutaj mówiłem, 2010-2016. On jest z jednej strony takim progresem, który widzimy też w innych kinematografiach regionu, dlatego że rozwijają się też bardzo mocno Czechy i Węgry, ale ten progres polski jest najsilniejszy, najmocniejszy w tych latach. Zostaje potem ta dynamika utrzymana jeszcze po roku 2016 i nawet na tle dynamicznie rozwijającego się regionu kinematografia polska tym zbiorowym wysiłkiem środowiska rozwija się rynkowo szczególnie dynamicznie, szczególnie intensywnie. I tak wygląda to przejście ekonomiczne od psów do bogów w aspekcie tego bardzo istotnego, często gdzieś tam umykającemu naszej uwadze progresu, który dokonywał się nie tylko w kategoriach artystycznych, nie tylko w kategoriach tych sukcesów, które pojawiały się festiwalowych, ale też tego, co jest takim podglebiem dla tych sukcesów, czyli właśnie reguł finansowania, rozwoju rynku dystrybucyjnego, kinowego i tak dalej. Natomiast drugim tym elementem tego przejścia od psów do bogów jest to, żebyśmy, czy ja chciałbym tutaj troszeczkę skonfrontować te dwa tytuły, czy bardziej wydobyć już ten drugi, bo za chwilę będą go Państwo oglądali. A mianowicie, jak wspomniałem, możemy wyobrazić sobie taką modelową widownię filmu Psy i modelowa widownia filmu Bogowie, gigantycznego sukcesu frekwencyjnego roku 2014, nie tylko Laury w Gdyni, ale także na te 2 200 000 widzów, to jest już trochę inna widownia właśnie tej bogacącej się polskiej klasy średniej, która zaczyna chętnie chodzić do kina, dlatego że sukces rynkowy filmu bardzo często opiera się nie tyle na tym, żeby ten film był popularny wśród takich twardych kinomanów, którzy chodzą często, ale wydaje się, że te wielkie sukcesy takich tytułów jak Bogowie, czy jak komedie romantyczne, typu Planeta Singli w ostatnich latach, czy filmy Patryka Wegi wynikają z tego, że przyciągnąć też do kin taką widownię, która nie składa się na tych bardzo twardych kinomanów chodzących do kina bardzo często, aby trochę przekroczyć tą bańkę miłośników kina polskiego, oczywiście zadowolić ich gusta, ale także trafić do tej widowni, która do kina chodzi rzadziej, która na kino polskie chodzi rzadziej. I sukces Bogów w dużej mierze wynika z tego, że taką bańkę kinomanów udało się przełamać i ten film trafił po prostu w zapotrzebowanie szerszych kręgów społecznych i też pewnie coś tam musiało w nim być takiego, co wzbudzało zainteresowanie i jednocześnie pokazuje nam pewne przemiany, które się dokonywały. Tutaj oczywiście postać, która była taką postacią dość bohatera tego filmu, doskonale rozpoznawalną, też otoczoną społecznym szacunkiem, nimbem społecznego autorytetu, czyli Zbigniew Religa, kardiochirurg, autor pionierskich prac nad przeszczepami serca po początkowych trudach i niepowodzeniach ostatecznie udanych. Tutaj na słynnym zdjęciu z 87 bodajże roku właśnie po jednym z takich udanych przeszczepów w sytuacji skrajnego wyczerpania jego asystent śpi tutaj w kącie tego szpitala, więc mamy tutaj film biograficzny, klasyczny w zasadzie biopic pokazujący nam losy i dochodzenie do sukcesu postaci znanej z rzeczywistości, przełamującej pewne trudności, przełamującej pewne opory rzeczywistości. Film, który jest dziełem Łukasza Palkowskiego, widzimy tutaj twórcę debiutującą w roku 2007 filmem Rezerwat, dosyć czule portretujących mieszkańców warszawskiej Pragi. Potem serial telewizyjny, niezbyt udany film Wojna żeńsko-męska i wreszcie taki mocny strzał Bogowie, po którym to Palkowski staje się już bardzo rozpoznawalną postacią kina polskiego i dla wielu też synonimem sukcesu frekwencyjnego. Dość popularny był też jego film Najlepszy z roku 2017, ale też musimy tutaj wspomnieć o pewnych współpracownikach, zwłaszcza Krzysztofie Raku, również nagrodzonym w Gdyni za najlepszy scenariusz na tym festiwalu, gdzie Bogowie są najbardziej cenionym tytułem. Krzysztof Rak, z wykształcenia teatrolog, pracujący przez lata dla HBO, będący też szefem działu produkcji filmów dokumentalnych HBO, znający branżę filmową bardzo dobrze, też weteran wielu konkursów scenariuszowych i jako ich uczestnik, i jako juror. A więc tutaj, jeżeli wielokrotnie podkreślano, to był w zasadzie już taki wręcz wytrych myślowy, że jedną ze słabości polskiego kina jest słabość scenariusza. Tutaj widzimy scenariusz napisany przez znaczącego profesjonalistę i przez wielu właśnie też wskazywany jako jedna z przyczyn sukcesu tego filmu. Inny żyjący już niestety Piotr Woźniak-Starak, producent, którego rola w powstaniu tego filmu też była istotna, nieodżałowana strata dla polskiego kina, dlatego że mieliśmy do czynienia z kimś, kto, jak twierdzi wiele osób w branży, wprowadzał tutaj doskonałe standardy pracy i w zasadzie prawie każdy projekt Woźniaka Staraka, z którym się mierzył, był sukcesem finansowym, był sukcesem frekwencyjnym, więc tutaj widzieliśmy kogoś, kto miał takiego bardzo istotnego producenckiego nosa i którego też na pewno wpływ na powstanie tego filmu był znaczący, był bardzo istotny. Jak wspomniałem tutaj, warto przyjrzeć się temu, znowu temu przejściu tytułowemu dla dzisiejszego Państwa spotkania z kinem polskim, od psów do bogów, żebyśmy zobaczyli sobie też tą właśnie trochę inną wizję świata. W psach jest to wizja gorzka, przygnębiająca, takiego świata brudnego, świata pewnych zaburzonych busol moralnych i tego świata, gdzie paradoksalnie znowu w funkcjonariuszu SB Francu Maurerze odnajdujemy najwięcej takiej szlachetności i próby ocalenia tej własnej wewnętrznej czystości w brudnym świecie. Natomiast te filmy, o których tutaj wspomniałem, przede wszystkim oczywiście Bogowie, ale także takie filmy jak Sztuka Kochania, Historia Michałyny Wisłockiej czy Najlepszy. Filmy ciekawe, bo Sztuka Kochania to jest przedsięwzięcie produkcyjne Woźniaka Staraka, Najlepszy to produkowane przez kogoś innego przedsięwzięcie reżyserskie Łukasza Falkowskiego, więc tutaj widzimy, jak ten duet produkcyjno-reżyserski przechodzi potem do nieco innych realizacji, ale dość podobnych, dlatego że szkicujących nam zupełnie inny obraz świata, dużo bardziej taki, chciałbym, rozświetlony, pozytywny. Nawet ten PRL oglądany jest tutaj inaczej, często przez pryzmat codzienności, erotyki, przyrody, prostych radości życia, które nie są w żaden sposób zanieczyszczone sytuacją polityczną, a więc tutaj widzimy tych też taki bardzo podobny wzorzec pozytywnych bohaterów, którzy dążą do sukcesu, którzy są w stanie działać konstruktywnie, którzy są w stanie przełamywać opory, przełamywać przeszkody życiowe. Zupełnie inny obraz świata, tutaj nawet widzimy w tych kadrach bardzo typowych dla tych filmów, jak bardzo to przejście od psów do bogów jest takim przejściem od tego świata zanurzonego w pewnych szarościach, w pewnym takim mrocznym oglądzie świata do tej rzeczywistości, która jest już jasna, rozświetlona, pozytywna i to nawet na płaszczyźnie tej plastyki obrazu widzimy tutaj w sposób wyraźny. To wpisuje się oczywiście w to, co dokonało się też w ostatnich latach, czyli inne w ogóle podejście do PRL-u, gdzie w zasadzie coraz popularniejsze stawały się w ostatnich 15-20 latach takie publikacje, gdzie po tym początkowym okresie wskazywania przede wszystkim na ten polityczny wymiar PRL-u do głosu dochodziły książki, badania, wspomnienia, gdzie wskazywano na te absurdy PRL-u, gdzie pokazywano życie codzienne, gdzie stosowano inny niż polityczny, historyczny klucz ukazywania tej rzeczywistości i trochę na fali tej przemiany, takiej szerszej społecznej, też te filmy mogły zaistnieć, biografia religii czy Michaliny Wisłockiej w sposób inny niż bardzo mocno przejęte historią i pewnymi rozliczeniami kina polskie lat 90. A więc ten PRL, gdzie mieliśmy też jakiś taki zaczyn socjalistycznej kultury popularnej, gdzie dla przecież bardzo wielu dzisiaj Polaków to był kraj ich młodości, a młodość wspomina się zawsze bardzo pozytywnie i bardzo ciepło, gdzie takie elementy niedoskonałości życia społecznego, jak nieustanne stanie w kolejkach, stają się przed powodem gry planszowej wypuszczonej przez IPN. A więc tutaj w ten taki szerszy klimat innej opowieści o PRL-u ten film się wpisuje i ma też ten film właśnie szereg takich znakomitych zalet doskonałego rzemiosła, nie tylko związanych ze scenariuszem, z kunsztem reżyserii, ale także z fantastyczną rolą Tomasza Kota, który tutaj wręcz fizjologicznie, fizycznie upodabnia się bardzo mocno do religii, jeżeli chodzi też o sposób chodzenia, pewien habitus cielesny, te lekkie garbienie się. Więc tutaj znakomita rola, która też została doceniona Kota, który fantastycznie wpisał się w kontekst tej produkcji, tej rekonstrukcji PRL-u. I Kota, który staje się tam właśnie znakomicie, wykorzystując te walory scenariusza Krzysztofa Raka, takim typowym amerykańskim bohaterem, a więc kimś, kogo poznajemy przede wszystkim w działaniu, kogo poznajemy w tej tej nieustannej konfrontacji ze światem, kogo poznajemy w ruchu, w zderzeniu z rzeczywistością, w radzeniu sobie z problemami, to nam daje temu filmowi bardzo dużego dynamizmu i takiej też właśnie siły pewnego optymizmu, przełamywania przeszkód. Tutaj mamy też te takie zabawne ciekawostki, właśnie to funkcjonowanie religii w wydaniu Kota jako takiego notorycznego pirata drogowego, to nerwowe prowadzenie samochodu, to nieustanne pędzenie, to przekonanie bohatera, że nie lubię, kiedy ktoś jedzie przede mną, to oczywiście są pewne niuanse, które fantastycznie budują nam tutaj też wizję dynamizmu tej postaci, tej ogromnej energii życiowej, jaka go rozpiera, zwłaszcza pewnie w tym okresie jego życia, kiedy przyszło mu mierzyć się z największymi wyzwaniami i walczyć o to, o operacje i przeszczepy serca. I tutaj też zwracam uwagę właśnie na to przejście, bo zabawne jest to, że Religa był postrzegany jako amerykański bohater, a Religa z filmu Bogowie, taki tam pojawiał się w niektórych recenzjach, a dość powszechnie pisano jako o amerykańskim bohaterze o Francu Maurerze z uwagi na jego kurtkę nasuwającą skojarzenia z Top Gun, z uwagi na jego takie też zakorzenienie w tym stereotypie mocnych mężczyzn amerykańskiego kina lat 70. kryminalnego i potem często kasetowego kina akcji lat 80. Ale zwróćmy uwagę, jak znowu ciekawe jest to przejście, jak inaczej wygląda ten w cudzysłowie amerykański bohater roku 92 i amerykański bohater roku 2014. Ten pierwszy to jest ten taki typowy maczystowski wizerunek mężczyzny typowy dla kina akcji. Ten drugi to ktoś, którego poznajemy w pokojowym działaniu, w tej odwadze codzienności, mierzenia się z problemami, przeciwstawiania się przełożonym i takiej niesamowitej odwadze podążania swoją ścieżką życiową w sytuacji, kiedy napotykamy wiele takich bodźców negatywnych, kiedy i Religa w tym filmie bywa krytykowany za swój upór i wydaje się, że ten nasz cel życiowy jest odległy, że być może nie uda się nam go zrealizować. No, Religa nie ulega, cały czas ćwiczy, widzimy go w tej bardzo dynamicznej sekwencji początkowej, którą za chwilę zobaczą Państwo też na swoich ekranach, kiedy to udaje się do prosektorium, żeby cały czas ćwiczyć swój kurs chirurgiczny. I ten film tutaj chciałem też w tych nadchodzących jeszcze minutach przedstawić go w takim aspekcie właśnie bardzo ciekawej, narracyjnej, takiej dosyć wszechstronnej anatomii sukcesu. No to sformułowanie anatomia tutaj też jest pewnym skojarzeniem oczywiście z medycznym tematem, z medycznym tego filmu, ale moglibyśmy tutaj przyjrzeć się jemu jako takiemu filmowi, który pokazuje nam dosyć uniwersalną, nie tylko kojarzoną przecież z PRL-em, tą ścieżkę anatomii sukcesu, tego, jakie są koszty sukcesu i jakie są wyznaczniki czy sekrety sukcesu. Pierwszym tutaj dość subtelnie podanym są te kwestie związane z życiem osobistym i z tym, jak bardzo często życie osobiste, a także taka po prostu zwyczajna codzienność musi być niestety składana na ołtarzu takiego sukcesu i jak bardzo często jest to związane po prostu z wszechstronnym poświęceniem, na jakie musimy się zdobyć, tych spacerów, z których rezygnujemy, z tych obiadów, których nie zjemy razem, tych chwil, których nie spędzimy w weekendowych gdzieś tam wyjeżdżając, bo cały czas jest tutaj sytuacja tego napięcia i tego gigantycznego też, nie tylko mentalnego, ale typowo godzinowego wysiłku, jaki musimy ponieść, żeby podążać do swojego celu. Następnym jest ten bardzo silny indywidualizm, czy wewnątrzsterowność. Tutaj widzimy anatomię sukcesu ukazującą nam, że bardzo często taka ścieżka do sukcesu nie jest ścieżką geniusza, który od samego początku w zasadzie ma tą drogę usłaną różami, czy też podbija świat siłą właśnie swoich kolejnych narastających sukcesów, tylko że bardzo często jest to związane z pewną konfrontacją, z oporem materii, z oporem rzeczywistości, z całym cyklem porażek i dopiero te porażki są jakby czymś, co pozwala nam się uczyć, no jak zgodnie z tym słynnym sformułowaniem, że żaden sukces nie nauczy nas tyle, ile może nauczyć nas porażka. I tutaj też wyraźnie w tej fantastycznej kreacji Kota ten wymiar w tym filmie biograficznym jest ujęty. Kolejny element, wcale nie wykluczający tego indywidualizmu, o którym mówiłem, to jest też kwestia fantastycznego pokazania tego, że sukces jest zawsze pewnym wysiłkiem zbiorowym, że jest też oparty, owszem, na przywództwie, ale też na wykreowaniu funkcjonalnej sieci współpracowników, czasami również szalenie utalentowanych, jak w przypadku tych lekarzy, a czasami bardzo lojalnych, takich wiernych wykonawców, wizji szefa, potrafiących za szefem podążać. I tutaj ta zarówno aspekt tego otwarcia religii na współpracę, jeżeli chodzi o innych młodszych lekarzy, ale też przede wszystkim tego czasami cholerycznego, czasami bardzo impulsywnego, co w takich niemalże komediowych elementach tego filmu za chwilę Państwo zobaczą, jest tutaj też ujęte. Wreszcie też to, co tak mocno czasami umyka w tych biografiach, kiedy śledzimy sukcesy, to jest rola tych wychowawców, mistrzów, przełożonych, mentorów, ale co ciekawe, rola niekiedy dość paradoksalna, wcale nie sprawiająca, że taki mentor czy wychowawca musi być dobrotliwym jodą z Gwiezdnych Wojen. Bardzo często jest to szef, który mimowolnie staje się pewną przeszkodą, nawet będąc tutaj jakimś wspierającym czy serdecznym, takim jak Wacław Sitkowski w drodze zawodowej religii. Musi to być ktoś, kto, z kim musimy się zmierzyć, kto właśnie często krytykując nas czy wytykając pewne błędy pokazuje te rzeczy, które są słabsze i taka krytyka też może być czymś prowadzącym potem do udoskonaleń własnych procedur. No i wreszcie to, co też fantastyczne jest oddane tam, ten element związany z tym, że czasami trzeba odejść, żeby móc powrócić, czasami trzeba opuścić miejsce, które wydaje się być naturalnie najważniejszym dla rozwoju własnej kariery, jakim jest dla większości ludzi Warszawa, po to, żeby mieć, jak pięknie jest to oddane w tym filmie, to naszą własną klinikę. Czasami trzeba wyjechać ze stolicy, z tego miasta, gdzie dzieje się w naszym zawodzie, w naszej branży najwięcej, żeby w jakimś mieście na Śląsku, w Gdańsku, w Łodzi czy Poznaniu móc budować coś swojego, móc budować coś, co potem pozwoli oczywiście wrócić do stolicy, ale mając już tą możliwość stworzenia czegoś od podstaw, od nowa. To jest też fantastycznie pokazane w tym filmie, jak bardzo często warto czasami pojechać gdzieś na prowincję, gdzieś dalej, żeby zbudować coś od podstaw, od nowa i że czasami budując od podstaw możemy po prostu mieć możliwość ukształtowania danej rzeczywistości w sposób całkowicie odpowiadający naszym planom, naszym zamierzeniom. Też ten element anatomii sukcesu jest tutaj bardzo ważny. I wreszcie dosyć ciekawa jest tutaj pokazana władza, zresztą szalenie podobnie do tego, jak władza pokazana jest w filmie Sztuka Kochania, produkowanym również przez Piotra Woźniaka-Staraka, reżyserowanym przez Marię Sadowską. Mianowicie władza nie jest tutaj pokazana jako taki monolit, który przeszkadza. Władza pokazana jest jako plątanina interesów, władza PRL-owska, jako coś, co otwarte jest na nieustanne walki frakcyjne. Władza pokazana jest jako taki element systemu, który w tych swoich wewnętrznych zmaganiach, właśnie walk frakcyjnych, poszczególnych karier partyjnych, urzędniczych, otwiera nam czasami pole do negocjacji, ponieważ czasami komuś z tej władzy, jakiemuś lokalnemu kacykowi na Śląsku, jakiemuś szefowi wydawnictwa w przypadku Michaliny Wisłockiej, czasowo może opłacać się wsparcie danej inicjatywy, na jakiej nam zależy. Więc tutaj też widzimy to bardzo ciekawe pokazanie władzy PRL-owskiej nie jako totalitarnej, monolitycznej, prześladującej, pałującej, zamykającej w więzieniach, ale jako władzy, no owszem, czasami dość uciążliwej, niekiedy przeszkadzającej, ale jednocześnie właśnie z uwagi na te walki frakcyjne otwierające nam możliwość do pewnej dyplomacji, do szukania wpływowych sojuszników, do szukania osób, które z uwagi na swój interes tymczasowo będą w stanie wesprzeć nasze usiłowania, a efekt tego będzie jak najbardziej pozytywny. I na koniec chciałem też powiedzieć o anatomii innego jeszcze sukcesu, mianowicie o anatomii tego sukcesu frekwencyjnego, jakim był film Bogowie, który był koprodukowany przez Agorę, który był też takim fantastycznym popisem bardzo umiejętnego wykorzystywania przez Agorę swoich zasobów i wykorzystywania tego, co w literaturze przedmiotu nazwalibyśmy integracją wertykalną, integracją horyzontalną. Integracja wertykalna, czyli ten pomysł, aby produkcja filmowa, firma produkująca film była jednocześnie mocno obecna w sektorze dystrybucji, w sektorze wyświetlania. Agora jest obecna w sektorze dystrybucji przez Next Film, jest obecna w sektorze wyświetlania, mając sieć Film Helios, kontrolując ją i jednocześnie integracja horyzontalna, czyli kontrolowanie całej gamy mediów i to wszystko daje nam ogromne karty w ręce, których to orkiestracja tych kart, wysiłków może spowodować to, jak fantastycznie było to prowadzone tutaj przez Agorę i co w mojej opinii dało bardzo wielu widzów temu filmowi. Ten wynik 2 200 000 widzów był niesamowity. Zawdzięczamy go i rosnącemu polskiemu rynkowi filmowemu, o czym już mówiłem, i niewątpliwym kunsztom profesjonalnym autorów tego filmu, reżyserskim, scenariuszowym, aktorskim, producenckim, ale także fantastyczną robotę tutaj wykonała Agora jako koproducent, która nie tylko oczywiście tutaj stała się areną zasłużonej pozytywnej recenzji tego filmu, ale także nieustannie wykorzystywano tutaj strukturę koncernu. Pojawiały się mniejsze lub dłuższe teksty na temat tego filmu, pojawiały się informacje na okładce, pojawiały się informacje na okładce w ogóle wydania ogólnopolskiego, nie tylko dodatku kulturalnego, wywiad z Tomaszem Kotem, bardzo ciekawy, pojawiały się reklamy, w których to Jerzy Starak, ojciec producenta, dziękuję polskim lekarzom, jednocześnie ta reklama, taka całostronicowa w Gazecie Wyborczej Ogólnopolskiej, okraszona jest plakatem z filmu. Pojawiały się elementy, gdzie te wywiady były reklamowane, były zapowiadane, które tutaj widzimy i co też bardzo ciekawe, w lokalnych wydaniach, takich jak Gazeta Wyborcza, chociażby w Poznaniu, mieliśmy wywiady z kolei z lokalnymi lekarzami, którzy swego czasu współpracowali z Religią, a więc tutaj ta kampania była szalenie ciekawie zbudowana, nie tylko w oparciu o te zwyczajowe metody billboardów, trailerów, dobrej roboty dystrybutora, ale także wykorzystano po prostu strukturę koncernu i wdano też biografię Religii przez Agorę. Fantastycznie zagrano tutaj w taką grę, którą znakomicie uprawia Hollywood po roku 80, właśnie integracji wertykalnej, integracji horyzontalnej i promocji bardzo dobrego projektu filmowego wykorzystując wszelkie te środki. I osiągnięto coś, co, jak wspomniałem, jest w mojej opinii kluczem do sukcesu frekwencyjnego filmu w współczesnej Polsce. Mianowicie udało się uzyskać ten szerszy rezonans społeczny. To jest też to, co udało się chociażby Smarzowskiemu przy okazji Klerów, czyli nagle, jeżeli w sieci zaczynają pojawiać się memy, żarty dotyczące danego tytułu filmowego, jeżeli on zaczyna cyrkulować szerzej, wtedy przełamuje tą bańkę tylko twardych kinofili, miłośników kina polskiego, zaczyna funkcjonować szerzej i właśnie ta widownia wzbogacona o tych nieregularnych widzów kinowych, którzy rzadziej chodzą do kina, to jest coś, co buduje nam społeczny rezonans filmu i to oddziaływanie. A więc zamykając ten wykład, mogą dzisiaj Państwo zobaczyć bardzo dobry film, jeden z ciekawszych przykładów kina popularnego z ambicjami w kinie polskim XXI wieku dotychczasowym. Fantastyczne kunszty reżyserskie, scenariuszowe, aktorskie, produkcyjne, które tutaj zostały pokazane. Film, który znakomicie rezonuje społecznie, znajduje swoją widownię i trafia w pewien zmieniający się ogląd PRL-u, podkreślający też inne jego niepolityczne, nietraumatyczne wątki. Znakomity film biograficzny, który jest też takim świetnie opowiadanym przykładem anatomii sukcesu, takim poradnikiem osiągania sukcesu i też pewnym punktem dojścia kina polskiego, wygładzającego swoje historie, sprawnego narracyjnie, dobrze opowiadanego, efektywnego, narracyjnie efektywnego rynkowo, który pokazuje ten progres, który się dokonał od psów do bogów i miejmy nadzieję, że koronawirus tego progresu nie zakłóci. Dziękuję Państwu za uwagę i życzę miłego seansu i spotkania z tym bardzo dobrym filmem. Dziękuję.